Projekt Relacja. Zbudowani miłością. O relacjach okiem psychoterapeuty, żony i mamy.
Pozdrawiam i zapraszam do słuchania. Karolina Plichta.
Projekt Relacja. Zbudowani miłością. To audycja o budowaniu szczęśliwych relacji w małżeństwie i rodzinie. Autorką audycji jest Karolina Plichta. Karolina Plichta, kaliska terapeutka małżeństw i rodzin, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, założycielka specjalistów relacji, miejsca, które pomaga budować relacje poprzez pracę nad sobą, prywatnie szczęśliwa żona i mama.
Dzisiaj chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że rozwód nie wynika jedynie z bardzo poważnych problemów jak uzależnienia, różne formy przemocy, zdrady, długotrwałe kłamstwa i oszustwa, ale jest spora część rozwodów, które wynikają z, wydawać by się mogło, prozaicznych przyczyn. O takich sytuacjach dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć i w dodatku chciałabym opowiedzieć z gościem specjalnym, doktorem nauk prawnych, adwokatem, panem Adamem Plichtą.
Witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło gościć na antenie Radia Rodzina.
Jak mogą się Państwo domyślić, mecenas Adam Plichta jest moim mężem. I właśnie dlatego zaprosiłam go do tej audycji, żeby Państwo mogli dzisiaj posłuchać naszej małżeńskiej rozmowy na temat rozwodu z punktu widzenia psychoterapeuty, adwokata, prawnika, doktora nauk prawnych i, warto dodać, autora książki o myśli społeczno-politycznej Mirosława Dzielskiego. A przed Państwem oczywiście, jak co miesiąc, Karolina Plichta, specjalistka relacji w audycji Projekt Relacja Zbudowanie Miłością. Muszę Państwu powiedzieć, że temat tej audycji właśnie wymyślił mój mąż, zadając właśnie takie pytanie, czy rozwód to na pewno właściwe rozwiązanie problemów, które pojawiają się w pewnym momencie w małżeństwie. I mieliśmy taką intuicję, że problemy, które mogą doprowadzać do rozwodu, to między innymi finanse, sytuacja zawodowa, problemy rodzicielskie, relacje z rodzinami pochodzenia, czy takie bardziej może codzienne, brak rozmowy, gestów czułości i bliskości. Jak rozumiem, Adam, to są problemy, którymi właśnie przychodzą do Ciebie klienci, którzy chcą się rozwieść.
Dokładnie tak. Tak również bywa, że problemem, z którymi borykają się małżonkowie, nie są tylko problemy poważne, najcięższego kalibru. One są również takie, które dla innych par są prozaicznymi trudnościami codziennego życia. Też chcę dodać, że o tym samym mówi ojciec Adam Szustak w jednym ze swoich nagrań,
tak,
kiedy podaje sprawdzone metody na rozpad więzi małżeńskiej w dobrych małżeństwach.
Tak, polecamy Państwu ten film ojca Adama Szustaka, można go sobie obejrzeć na YouTubie, a nazywa się właśnie chyba mniej więcej tak, czyli co zrobić, żeby małżeństwo się rozpadło, coś takiego.
Tak jest. Ta przekorna intuicja ojca Adama Szustaka doprowadziła nas właśnie do tego momentu, do obserwacji, że rozwody nie biorą się tylko z poważnych sytuacji, z poważnych zdrad, również z przestępstw, ale z trudności, z codziennych trudności. I zadaliśmy sobie pytanie, ja jako prawnik i Karolina jako psychoterapeutka par, czy te problemy można przezwyciężyć? Czy skutki, jakie są wywołane tymi problemami, są odwracalne?
Powiedziałaś dla mnie właśnie coś takiego ciekawego w naszych rozmowach, tak po prostu w domu, z czym teraz chciałabym się z Państwem podzielić, że jeśli jakieś trudności w małżeństwie były spowodowane na przykład sytuacją finansową, to w trakcie rozwodu czy po rozwodzie ta sytuacja finansowa małżeństwa czy po rozwodzie już osobnych tutaj partnerów wcale nie ulega poprawie.
Właśnie tak. Rozwód nie rozwiązuje tych problemów często, z którymi przychodzą małżonkowie, czy jedna osoba z małżeństwa, którzy chcą i podjęli taką decyzję o rozwodzie. Te finanse, o których wspomniałaś, będące często przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego, po rozwodzie, już w jego trakcie, są przyczyną dalszych konfliktów, często nierozwiązywalnych problemów.
Mm-hmm. No i to też jest tak, prawda, że jeśli kłopotami są właśnie problemy finansowe, no to później po rozwodzie też sąd rozstrzyga, prawda, o alimentach. No i na przykład pan, który do tej pory dużo pracował i zarabiał mało, po rozwodzie dodatkowo musi jeszcze płacić alimenty. Już tak trochę lecę stereotypowo, bo to niekoniecznie przecież mąż musi płacić alimenty, ale pewnie z reguły tak jest.
Z reguły tak jest. Oczywiście w sytuacjach, w których są małoletnie dzieci. Rodzice do swojej śmierci są zobowiązani alimentacyjnie względem nich. Mhm. I najczęściej jest tak, że wysiłek troski, wychowania, utrzymania na co dzień ponosi kobieta. I w związku z tym mężczyzna, dawny małżonek, ponosi większy ciężar obowiązku alimentacyjnego. I tak właśnie jest. No, wyobraź sobie, jedno gospodarstwo domowe po rozwodzie staje się dwoma gospodarstwami domowymi. Mhm. Ciężar utrzymania jednego gospodarstwa domowego, który właśnie był zarzewiem problemów, kłótni, niesnasek, niesporów i w konsekwencji doprowadził do trwałego, zupełnego rozkładu pożycia, po rozwodzie musi znaleźć jakiś sposób na funkcjonowanie w dwóch różnych gospodarstwach domowych, które trzeba utrzymać.
Jasne. A powiedz, jak ty to widzisz? Co musi się wydarzyć, żeby sąd mógł w ogóle orzec rozwód?
No muszą być obiektywne przesłanki. W naszym modelu rozwodowym w Polsce nie wystarczy tylko zgodne oświadczenie woli małżonków o tym, że chcą się rozwieść. Tak jak jest to wystarczające do wejścia w związek małżeński, tak nie jest wystarczające do tego, aby małżeństwo rozwiązać. Do rozwiązania małżeństwa musi zaistnieć obiektywny stan, który przepisami prawa rodzinnego określany jest jako trwały i zupełny rozkład pożycia.
No i uważasz, że jeśli małżeństwo ma, już zostańmy chwilę przy tych problemach finansowych, czy to jest jakby wystarczający problem, kwestia do tego, żeby właśnie nastąpił ten trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?
Nie ma katalogu podstaw faktycznych. Mhm. Każda jedna sytuacja faktyczna może prowadzić do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Mhm. Z doświadczenia adwokackiego powiem, że przeróżne problemy doprowadziły do takiego właśnie stanu. Ale pytanie, które trzeba sobie zawsze zadać w tego typu sytuacjach, jest to, czy ten rozkład pożycia, który jakoś jest weryfikowalny, ma charakter trwały, czyli innymi słowy, czy jest nieodwracalny.
Właśnie. I teraz poruszyłeś kwestię, która z kolei z mojego punktu widzenia jest bardzo ciekawa, bo ja jako terapeuta par mam nadzieję, że tak nie jest. Że rzeczywiście te problemy, które małżeństwa zgłaszają jako problemy nierozwiązywalne, one jednak dają się jakoś rozwiązać właśnie w przestrzeni terapii par. I tutaj chciałam Państwu powiedzieć, że mimo, że wzrasta popularność, można to tak powiedzieć, usług psychologicznych, między innymi psychoterapii, terapii par, terapii rodzin, to mimo wszystko nadal terapia małżeńska nie jest pierwszym narzędziem pomocy, po jakie sięgają małżeństwa. To tak z mojego punktu widzenia, że najpierw może sięgają po książki, próbują gdzieś sami się ratować i to jest dobre, ale często w długotrwałym kryzysie, który niesie ze sobą już znamiona naprawdę trudnych sytuacji, z którym małżeństwo sobie nie jest w stanie poradzić, te metody takie miękkie, że tak to nazwę, one są niewystarczające. I jestem ciekawa, jakie jest twoje doświadczenie, czy do ciebie, że jeżeli ktoś chce się rozwieść, to przychodzi już po terapii? Jak to jest? Czy masz tak, czy w ogóle małżeństwo o tym mówią, że panie mecenasie, my już próbowaliśmy wszystkiego, my byliśmy nawet na terapii, koniec, to już jest koniec.
Muszę powiedzieć, że praktyka zawodowa moja wskazuje i potwierdza twoje słowa.
Mhm. Rzadko, niestety,
rzadko kiedy takie metody są brane pod uwagę przez małżonków. Mhm. Rzadko kiedy ta prewencja przed trwałym i zupełnym rozkładem jest wdrożona. Małżonkowie, czy jeden z małżonków, przychodząc do adwokata, do mnie, najczęściej już jest w takiej sytuacji, która wydaje się nieodwracalna. I najczęściej w takich sytuacjach, w których nie korzystał na wcześniejszym etapie z pomocy psychologicznej czy też terapeutycznej.
Mówiłeś, żeby mieć nadzieję, choćby i z piasku usypaną. A ja ja mówiłam, że się zmienię na przekór wszystkim twoim planom. W twoich oczach bez koloru świat w drugą stronę się obraca. Ty raczej unikałeś sporów, a ja musiałam do nich wracać. Mnie stale wkurzał ten twój spokój i ciągle chciałam pójść do kina. A ty wolałeś siąść w półmroku i czytać setny raz tu wina. Ty całe życie miałeś pewność, a ja się śmiałam z niej przez lata. A dziś dziurawą mam codzienność i nie potrafię jej załatać. Mówiłeś, zadbaj o marzenia, przypnij je wszystkie do sukienki. Po kilku wiosnach i jesieniach będą w zasięgu twojej ręki. Pamiętam świat twój czarno-biały i te żelazne twoje nerwy. Miałeś na nas jakieś plany, a ja mieszałam w nich bez przerwy. Ty całe życie miałeś pewność, a ja się śmiałam z niej przez lata. A dziś dziurawą mam codzienność i nie potrafię jej załatać. Mnie stale wkurzał ten twój spokój i ciągle chciałam pójść do kina. A ty wolałeś siąść w półmroku i czytać setny raz tu wina. Lata. A dziś dziurawą mam codzienność i nie potrafię jej załatać.
Być może czasami małżeństwom wydaje się, że ich problemy są już tak duże, poziom konfliktu jest już tak wysoki, że nie da się nic zrobić. Być może one dlatego nie zgłaszają się do terapeuty par. Tymczasem muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio odbywałam konsultację z małżeństwem, które zgłosiło się do mnie z powodu zdrady jednego z nich. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu ta konsultacja była jednorazowa. Oczywiście wiedzą Państwo, jak już słuchają Państwo audycji projektu Relacja z budowaniem miłością, wiedzą Państwo, że pracuję w nurcie terapii systemowej i narracyjnej, w związku z tym pracuję wyłącznie na zasobach klientów i ta konsultacja w jakiś taki sposób się potoczyła, że na sam koniec pan, który został zdradzony przez swoją żonę, zadał sobie takie pytanie, czy to nie jest tak, że ta zdrada uratowała ich małżeństwo? Dla mnie to było pytanie niemal wstrząsające i dające tak wielką nadzieję, że nawet z najgorszego kryzysu, właśnie z takiego, jakim jest zdrada, to jest, wydaje się, dla małżeństwa coś, co naprawdę trudno jest udźwignąć, z czym trudno jest sobie poradzić, a pan miał taką umiejętność przewartościowania tego, że nawet podawał wątpliwość, czy to przypadkiem nie uratowało ich małżeństwa. Bo to małżeństwo było już w rozpadzie, ono było w stanie rozpadu i właśnie wtedy pani zdecydowała, że ona już, no, już kończy jakby z tym małżeństwem. To jeszcze było przed rozwodem. Oni oczywiście się nie rozwiedli, ale myśleli, że to nastąpi. No i pani zdradziła męża. I ta zdrada tak nim wstrząsnęła, że on po prostu postanowił, że on będzie o nią walczyć.
I to jest ta wielka wartość psychoterapii, a w szczególności tego podejścia systemowego,
tak,
dla celów odbudowy czy też umocnienia relacji par, relacji małżeńskich. Właśnie dlatego wracamy znowu do tego pytania pierwszego. Czy te symptomy rozkładu małżeństwa są nieodwracalne? Jak daleko można przesunąć granice tego, co jest jeszcze możliwe do odbudowania?
Nic nie mówię, proszę Państwa, ponieważ jestem w zadumie i chyba tak trzeba by było odpowiedzieć, że to zależy. To jest najgorsza i najlepsza odpowiedź, ponieważ oczywiście nie da się tej odpowiedzi jakoś zgeneralizować. Nie wiadomo, jak będzie w małżeństwach w ogóle, ale na szczęście terapia par jest narzędziem przeznaczonym do pracy indywidualnej z partnerami. To zawsze zależy od konkretnej sytuacji. Ja chcę wierzyć w to, że nie ma takich sytuacji, które są nieodwracalne.
Wyobrażasz sobie, jak dziś wdzięczny ci jestem, że nie skreśliłaś mnie od tak, że dałaś mi przestrzeń. I tak mi wstyd, zgubiłem rytm, tak jakby werbel grał pod włos. Zrobiłem źle i zwijam się w kłębek, kłębek. Lecz ja, tak ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę, bo ja, tak ja skoczę z tobą na najgłębszą wodę. Ja, tak ja za tobą pójdę w wielki ogień, bo ja, tak ja tej miłości więcej nie.
Przejdźmy do następnych powodów, które mogą prowadzić do trwałego, zupełnego rozkładu pożycia i w konsekwencji do rozwiązania małżeństwa przez rozwód.
Mm-hmm.
Mam na myśli sytuację zawodową. Jak z twojej praktyki zawodowej, Karolino, ta sytuacja, to podglebie może być źródłem problemów dla małżonków?
Źródłem problemów dla małżonków jest najczęściej w taki sposób, choć oczywiście nie można klientów, którzy się do mnie zgłaszają, brać jako jakiejś takiej grupy reprezentatywnej dla społeczeństwa. To jest oczywiste, jakby tutaj trzeba to powiedzieć. Natomiast najczęściej jest tak, że mężczyzna pracuje w związku, kobieta nie pracuje, zajmuje się dziećmi, a nie chce. Chce iść do pracy. I na tym polu często pojawiają się konflikty, problemy i niezrozumienie, ponieważ tutaj się pojawiają takie kwestie aktywizacji zawodowej w ogóle kobiet i tego trendu po prostu takiego dzisiejszego, XXI wieku, że kobieta zamiast być w domu, to woli być aktywna również poza domem, oczywiście nie wszystkie, ale mówię tutaj o swoim doświadczeniu zawodowym. Na tym polu często jest konflikt, polegający też również na tym, tutaj trochę się uśmiecham, że jeżeli pani już ma taką możliwość, żeby do tej pracy pójść, to niekoniecznie chce. Kiedy ona tego nie może zrobić, to bardzo by chciała. Natomiast w momencie, kiedy już ta opcja staje się realna, to nagle zaczynają się pojawiać jakieś wątpliwości. A, bo dzidzia do żłobka musi, a, bo tutaj trzeba kogoś poprosić o pomoc przy dzieciach. I to nie jest już wtedy takie łatwe, ale muszę ci powiedzieć, że raczej to nie są sytuacje, które doprowadzają małżeństwa do takiej myśli nawet, że czas na rozwód. To nie jest ten problem, przynajmniej w gabinecie.
No tak, myślę, że w mojej praktyce adwokackiej mogę dodać, że ta sytuacja zawodowa jako źródło problemów często jest nierozerwalnie związana z inną kwestią, tą, o której już mówiliśmy, o sytuacji finansowej. I również z tą, o której chyba za chwilę powiemy, to znaczy problemów na tle wychowania opieki nad dziećmi. Te trzy elementy wydają się po prostu nierozerwalnie związane
ze sobą. A jak jeszcze dołożymy do nich kolejne, które mamy tutaj, czyli relacje z rodzinami pochodzenia, to już w ogóle się robi taki miks różnych problemów i muszę ci powiedzieć, że najczęściej pary, które w gabinecie moim wspominają o rozwodzie, to są pary, które przychodzą z tym miksem, tak naprawdę, w którym najczęstszym jakby takim problemem na powierzchni jest ten ostatni, czyli brak rozmowy, brak czułości, brak uczucia. To jest jakby coś, co tak popycha, wydaje mi się, już małżonków do ostatecznej decyzji, że to jest koniec.
Zakryj moje oczy, nie chcę byś zobaczył, ile razy myliłam się. Zakryj moje usta, nie chcę byś usłyszał słów, których nie cofnę. Wiesz, z tobą łatwiej jest znosić cały świat, dzielić dzień za dniem, gdy wkoło tyle kłamstw. Z tobą łatwiej jest mi zrozumieć, gdzie popełniłam błąd i kim stałam się. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty. Niech zostanie wszystko tak jak jest. A kiedy lata dni blask osiepia nas, ja zakrywam oczy kolejny raz. Jestem bez żadnych obok mnie, z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Tu, gdzie teraz jestem, wszystko widzę lepiej z odległości tych kilku lat. Z tobą mogę więcej, niech to trwa najdłużej, jeśli tylko Bóg da. Wiesz, z tobą łatwiej jest znosić cały świat, dzielić dzień za dniem, gdy wkoło tyle kłamstw. Z tobą łatwiej jest mi zrozumieć, gdzie popełniłam błąd i kim stałam się. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty. Niech zostanie wszystko tak jak jest. A kiedy lata mi blask osiepia nas, ja zakrywam oczy kolejny raz. Jestem bez żadnych szans, gdy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Z tobą łatwiej jest znosić cały świat, dzielić dzień za dniem, gdy wkoło tyle kłamstw.
Od razu może przejdźmy do tego kolejnego źródła potencjalnych problemów, czyli...
Problemów rodzicielskich.
Trywialnych, ale jakże potencjalnie poważnych.
Mógłbyś się podzielić jakimś przykładem z twojej praktyki?
Problemy rodzicielskie dotyczą kilku kwestii. Po pierwsze, sprawą kontaktów z dziećmi i to już na etapie małżeństwa, to znaczy ilości czasu poświęcanego przez każdego z małżonków nad opiekę. Dotyczą również kwestii opieki nad dziećmi w sytuacjach typu choroba dziecka, ferie zimowe, wakacje. Czyli to jest ściśle związane z ilością czasu spędzanego z dziećmi. Sprawa wychowania tego, na ile, co dziecko może, czego nie może, gdzie są granice tego, co rodzice tolerują.
I ta kwestia zdecydowanie częściej pojawia się w gabinecie.
A w jakiej formie?
Najczęściej w formie kłótni z małżonkami. I przynajmniej w moim gabinecie. Panie chciałyby wychowywać dziecko bardziej w sposób bliskościowy, w duchu rodzicielstwa bliskości, czyli z nakierowaniem na potrzeby dziecka i na jak najbardziej natychmiastowe zaspokojenie tych potrzeb, co z kolei nie podoba się ojcom, strażnikom dyscypliny. I na tym polu często małżonkowie się po prostu kłócą, ponieważ by dwa światy, jakby się przeczytało tak po prostu na Wikipedii, czym jest rodzicielstwo bliskości, to jest nie do pogodzenia ze sobą. Ktoś tutaj musi ustąpić.
Ktoś musi ustąpić.
Ktoś musi ustąpić. I to jest bardzo często jakby w gabinecie terapeutycznym nigdy nie wybrzmiewa to tak wprost. Mogę się takimi kulisami z Państwem podzielić, że zmiana zaczyna się tam, kiedy ktoś się z siebie wycofuje.
A mówiąc szerzej, te problemy na tle wychowania dotyczą relacji z krewnymi. Dlatego, bo dzieci przecież są w stopniu pokrewieństwa ze swoimi rodzicami. Ale można na to szerzej popatrzeć. Mianowicie w ogóle relacje z rodzinami pochodzenia w szerszym kontekście, z rodzicami małżonków i z ich najbliższą rodziną. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że to też jest bardzo poważne, pokaźne źródło wszelakich problemów, trudności, które dla jednych par są zwykłą codziennością, może źródłem jakichś dowcipów, może jakichś historii opowiadanych przez kolejne imprezy rodzinne, a dla niektórych są źródłem poważnych kłótni, a w końcu jakiegoś momentu, który wydaje się już przełomowy dla takiej relacji,
tak.
Od którego mówi się, że rozkład pożycia nastąpił.
W podobny sposób to widzę i tutaj jeszcze dodałabym do tego, co powiedziałeś, że tutaj się pojawia tak zwany konflikt lojalności małżonków co do swoich rodzin pochodzenia i konflikt lojalności wobec samych siebie. Małżonek stoi przed dylematem, komu ja mam być bardziej posłuszny, kogo powinienem posłuchać i kogo powinienem obronić. No i teraz, jeżeli jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia na przykład z młodym małżeństwem, które staż ma na przykład, nie wiem, 3-5-letni, no to większość życia danego małżonka jeszcze została spędzona jakby z tą rodziną pochodzenia. Zupełnie inny jest konflikt lojalności w małżeństwach z dużo większym stażem niż w małżeństwach, które dopiero się formują. Ja nie byłabym tutaj taka radykalna, jak to często się mówi, że koniecznie trzeba od samego początku mieszkać osobno, nie wolno z teściami jednymi czy drugimi, że to źle dla małżeństwa robi. Absolutnie nie. Jak już Państwu mówiłam też we wcześniejszych audycjach, relacja małżeńska, w niej się odbija jakość relacji z rodzinami pochodzenia. I to wcale nie chodzi o to, żeby relacja jednego z małżonków była absolutnie poukładana z jego rodziną pochodzenia, tylko żeby jego relacja z rodziną pochodzenia była poukładana w relacji małżeńskiej. To jest zupełnie co innego. Bo my nie mówimy o tym, że małżonkowie mają za wszelką cenę doprowadzać do tego, żeby ich osobne relacje z rodzicami były w porządku, tylko żeby te relacje, można powiedzieć w cudzysłowie złe, nie miały mocy wpływu na relację małżeńską. I wtedy jest okej.
Powiedzmy sobie od razu, że w tych sytuacjach, o których my tu rozmawiamy, czyli takich codziennych, wcale nie najcięższego kalibru, które mogą prowadzić do rozwodu, sam rozwód nie wydaje się metodą rozwiązania tych problemów. W tym sensie, że jeśli podstawowym źródłem problemu dla małżeństwa jest sytuacja finansowa i ona prowadzi do zaniku relacji, więzi małżeńskiej, ta sytuacja nie ulegnie poprawie na skutek rozwodu. Jeśli problemem, z jakim zmaga się małżeństwo, jest kontakt z dziećmi, sposób wychowania, władza rodzicielska, to po rozwodzie
będzie jeszcze gorzej.
Małżonkowie żyjący oddzielnie będą narażeni na większą ilość sytuacji, które mogą ich prowadzić do jeszcze większego konfliktu.
Tak.
Jeśli problemem jest sytuacja zawodowa i to, że któryś z partnerów, z małżonków spędza dużą część dnia na pracy, to po rozwodzie nie wydaje się, żeby ta sytuacja miała ulec zmianie, prawda? A jeśli problemem są relacje z krewnymi, czyli z dziećmi, ale również z rodzinami pochodzenia, to po rozwodzie może się okazać, że do tej wiązki różnych relacji wzajemnych dojdą również relacje z rodzinami nowych partnerów, nowych rodzin. Jakże to bardziej komplikuje jeszcze ten obraz.
Tak, i wydaje mi się, że dokonałeś tutaj już takiego idealnego podsumowania naszej rozmowy. I w tym momencie jeszcze przypomnę Państwu właśnie to pytanie, czy rozwód to na pewno właściwe rozwiązanie tych problemów, które zostały przed chwilą wymienione przez pana mecenasa. I z tym Państwa chyba zostawimy. Mieli Państwo okazję przysłuchiwać się małżeńskiej rozmowie doktora nauk prawnych, adwokata, autora książki Adama Plichty i psychoterapeutki, terapeutki par, specjalistki relacji Karoliny Plichty. A to była audycja Projekt Relacja Zbudowani Miłością. Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy Państwu.
Audycja Projekt Relacja Zbudowani Miłością na antenie Radia Rodzina w pierwsze środy miesiąca o 16:35.